Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 258. A witam bardzo serdecznie Ryana.
Dzień dobry.
I Blizzarda Beast.
Dzień dobry.
Niestety nie ma z nami ani Maxa, ani Wroga, ale jest March Madness i mamy już drugi podcast. Nagrywamy w krótkim okresie czasu, tak więc jest szaleństwo i tłum śpiewa i remiza.
Jeszcze poprzednie musimy opublikować. Ale skończę go dzisiaj składać, wrzucimy go w poniedziałek i będzie surprise, jak się pojawi bardzo szybko następny. Taki jest plan.
O ile pojawi się bardzo szybko następny.
O, fuck off.
Hypuj. Ludzie nie wiedzą, jak długo czasu, dużo czasu minęło od nagrywania ostatniego epizodu, ale chyba, że
niektórzy
się...
wiedzą.
No tak, w sumie na Discord. Jak jesteście, no właśnie, to jest dobry motyw. Teraz możecie dołączyć do naszego Discorda, wtedy będziecie wiedzieli, co się dzieje. Zresztą nic się nie dzieje, ale raz na rok coś się pojawi.
No, ale to też daje dobry, prawdziwy ogląd sytuacji.
No to prawda. Tak. Zdecydowanie tak.
No dobrze, tak więc zbliża się kwiecień, plecień, tak więc będzie niedługo Nintendo Direct. Dzisiaj nawet na Twitterze mi się pojawiła informacja. Czekam na możliwość złożenia preordera na Switcha 2. W międzyczasie ktoś tam znowu zrobił jakieś zwolnienia. Macie jakieś spiskę tematów?
Pogadajmy o Nintendo Direct. Czego się spodziewałem po Nintendo Direct? 2 kwietnia będzie. Czego się spodziewacie? Poza tym, że oczywiście pokażę znowu Switcha 2. Daty się spodziewacie?
Czy mogę suchara walnąć?
No dajesz.
Czy uważasz, że 2 kwietnia to jest odpowiednia data? I czy podczas Nintendo Direct będzie chwila ciszy z okazji 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II?
Direct nie jest o 21:37, więc myślę, że nie musi.
To jest też taki symboliczny dzień. To jest dokładnie też dzień, w którym 20 lat temu przyleciałem do Stanów Zjednoczonych.
Tak?
Mam taki kolejny suchar. Powiedziałem wtedy, że w tym dniu Polska straciła 2 wybitnych Polaków. Nie wiem, czy powinniśmy to publikować.
Ciebie i kogo?
Nie wiem.
Rozumiem. No to czego się spodziewacie w takim razie? A może zacznę od chamskiego pytania. W ogóle ciebie, Blizu, interesuje Switch 2, czy masz w pompie?
No to dobre pytanie, bo ja nie wiem, czy mam miejsce w życiu na taką platformę. I cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że może jakby to była platforma, to ona by była w ten ekosystem wpięty, który z którego korzystam.
Więc okay, nie wiem, zaraz do tego akurat wrócimy. Pin that point. Ty zaraz tu rozumiem, że czekasz w takim razie.
Czekaj, nie, bo ja chcę się podpiąć pod Bliza. Mówisz, że to nie jest, to jest twoja platforma, ale z drugiej strony ostatnio też pojawiły się przecieki, czy jakieś leaky, czy inne tego typu pogłoski, że Microsoft planuje wydać handhelda w tym roku. Czy to jest bardziej platforma?
No, rozumiem. Rozumiem, że do tego Ryan...
Tak, właśnie do tego pineskę chciałem przypiąć, tak.
Więc o tym pogadamy może za chwilę, tak? Na razie z tym Switchem. Nie wiem, powiem tak, ja nie jestem jakoś szczególnie zafascynowany na razie, bo na razie nie widziałem niczego nowego, a zakładam, że tam są nowe rzeczy, tylko nie zakomunikowane, więc może ten Direct pokaże jakieś aspekty no, nieco ciekawsze, tak? Ale generalnie uważnie sobie przyglądam się, ale nie sądzę, żebym był klientem na pewno nie Day One, także patrzę, co będzie.
Ja jestem klientem jak najbardziej na Switcha 2. Pomimo tego, że ani z Wii U, ani ze Switchem nie uważam, że spędziłem odpowiednią ilość czasu. Ile kontentu wyszło na obie konsole, nigdy nie miałem tyle wolnego czasu, żeby odpowiednio zainwestować ilość czasu właśnie, żeby pograć w gry, w które chciałem pograć, czy pobawić się. Czasem teraz właśnie, jako że mam więcej teraz czasu, to zazwyczaj więcej się bawię, ale w bardziej takie gry jak, nie wiem, Balatro, czy Picrossy, czy w sumie tyle. A nic wielkiego, co w sumie żałuję, nie wiem, czemu nie mogę się wciągnąć w te tytuły, ale generalnie mieliśmy tą rozmowę w poprzednim Epic Failu. Ja jestem jak najbardziej klientem na Switcha 2, tylko mnie martwi to, czy Switch 2 to będzie po prostu 2 i tam nie będzie żadnej innowacji, czy to będzie naprawdę coś rewolucyjnego. Ty, Ryan, miałeś tezę, że peryferia będą wychodzić, które zmienią podejście do tej konsoli, tak więc no, jestem zainteresowany tym, co Nintendo pokaże, ale generalnie jestem przygotowany na to, żeby bić się o każdego wolnego preordera, jaki pojawi się na sieci, żeby przebić się przez boty.
Good. To możemy w takim razie wrócić do tego tematu, o który tam oboje zahaczyliście, czyli do plotego tam, jak to, Xbox M, tak? Bo mobile. I z tego, co ja rozumiem, to nie ma być konsola Xbox, Microsoftu, tylko Xbox branded konsola kogoś tam, jakiegoś Asusa, Acera albo kogoś. I widzę mnóstwo hype'u na ten temat, ale tak jakby, jeżeli Steam Deck, który jest połączony z bardzo lubianym ekosystemem, no nie, ze Steamem, no sprzedał parę baniek, no nie spodziewałbym się, że tam Xbox M sprzeda, nie wiem, dziesiątki milionów.
Nie, pewnie nie sprzeda jakichś dziesiątek milionów, no. Ja bardziej niż na samą maszynkę czekam na to, że pojawi się jakiś może namacalny i obserwowalny kawałek szerszej strategii. To mnie interesuje. Natomiast samo urządzenie, nie mam pojęcia, w jaką stronę będzie pozycjonowane. Na pewno to, co jest dostępnego obecnie, czyli te wszystkie jakieś tam ROG Ally'e albo inne tego typu dziwne urządzenia, to jeszcze nie jest to, więc...
A to czego byś oczekiwał po takiej mobilnej konsoli?
Wiesz co, ja bym oczekiwał tego, że ona będzie konsolą. A odpaliłem sobie na ROG Ally'u, no, zalogowałem się na moje konto Microsoft, ściągnąłem sobie aplikację Xbox, pobrałem sobie z Game Passa Quake'a, no i jestem bardzo rozczarowany, bo okazało się, że mimo tego, że jest to tytuł Play Anywhere, to w zasadzie nic nie działało tak, jakbym chciał. Chciałbym, tak jak na konsoli, podnieść to urządzenie, wziąć je w ręce i pograć. Nagle się okazało, że są jakieś takie dziwne przypały, typu na przykład, że gałka i krzyżak to w zasadzie jest jeden i ten sam input z defaultu i teraz albo będę godzinami ślęczał nad tym, żeby sobie wszystko przebindowywać, albo za bardzo się grać nie da. To są takie małe upierdliwości, które mnie denerwują i tłumaczą mi, że to nie jest jeszcze konsola. Tak? To już ten temat pobierania samych interakcji między storem, aplikacją Xbox, pobieraniem tego wszystkiego, aktualizowaniem tego wszystkiego, to już jest też jakiś absolutny horror. Rzecz, która wiecznie generuje mi na PC-cie problemy, więc chciałbym, żeby tego nie było na tym urządzeniu, które będzie faktycznie przenośną konsolą. Dla mnie ROG Ally nie jest przenośną konsolą. Jest dziwacznym PC-tem z kilkoma mobilnymi feature'ami, ale to nie jest ten experience, którego ja oczekuję.
No, miałem dyskusję taką w internetach jakiś czas temu na temat tego, czy Steam Deck jest konsolą, czy jest tylko mobilnym PC-tem. Jest masa ludzi, którzy uważają, że to już jest totalnie mobilna konsola i że te wszystkie, że ogólnie te no, takie mobilne PC-ty to są konsole. Tak, mam takie poczucie jak ty, że to jest bardzo na wyrost, bo experience nie jest... Oczywiście experience konsolowy też coraz bardziej dryfuje w kierunku zwykły PC, na którym nie zainstalujesz własnej aplikacji, no nie? Też ten powiedzmy flow odpalania gier się stopniowo psuje, chociażby tym, że masa gier wymaga od ciebie instalowania gigantycznego patcha day one, nawet jeżeli są single playerowe, nie? Więc te konsole też są coraz mniej konsolowe, jakkolwiek by tego nie definiować, ale te mobilne urządzenia, te mobilne PC-ty, handheldy PC-towe w zasadzie, też nie są do końca tym, czego bym oczekiwał. Dyskutowałem ostatnio z chłopakami przy piwie interfejs Switcha, no nie? Ludziom na przykład przeszkadza to, że ten interfejs wygląda bardzo ubogo, w takim sensie, że żadnych gradientów nie ma, jakieś tam minimalnie zaokrąglone rogi tylko, ale w tym interfejsie jest tylko to, co jest potrzebne i dokładnie to, co jest potrzebne, no nie? Tam nie ma jakiejś konieczności konfigurowania, sterowania w grach. Jest po prostu odpalacz i grasz. I ten taki pick up and play jest moim zdaniem bardzo istotny. No i być może to jest powód, dla którego, nie wiem, Switch 2 sprzeda kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt milionów sztuk, a Xbox M, no pewnie nie.
Ja bym chciał się dowiedzieć, oczywiście, jakie są parametry tego, bo ja ostatnio widziałem właśnie na żywo Steam Decka, wcześniej nigdy nie widziałem i dla mnie to jest za duże, a więc ani to moim zdaniem wygodne nie jest. Dla mnie Switch już ogólnie nie jest aż tak wygodny, jeżeli chodzi o przenośną konsolę.
A dwójka jest trochę większa i to jest dla mnie główny problem Switcha dwójki. Switch 1 już jest duży, moim zdaniem. Steam Deck jest znacznie większy, no nie? Switch 2 jest mniej więcej między Steam Deckiem rozmiarem, a Switchem 1. I no, zobaczymy, jak to będzie z tym.
No i druga rzecz, czy to będzie po prostu konsola pod Game Passa, czy naprawdę planują coś tam, jakąś moc włożyć.
Po prostu Excela tam mierz, tak? Excela tam chcesz mieć, tak?
No to przede wszystkim, żebym mógł, albo działające Teamsy, które pozwalają ci nagrywać. To by było fajnie. To by było naprawdę sympatycznie. No, zobaczymy, co pokaże. Na pewno bardziej na chwilę obecną skłaniałbym się w stronę jednak Switcha dwójki niż tego Xboxa M, ale najprawdopodobniej, nie ukrywając, pewno przytuliłbym obydwie, a jednak wygoda brania Xboxa Anywhere i grania w niego w gry, w które gram, to jednak jest naprawdę coś fajnego. Biorąc pod uwagę, że jest dużo grindowania, które mógłbym na przykład robić w pociągu na przykład, to by było fajne.
Yep.
No to pytanie, jakie gry by na tym urządzeniu były, bo wszyscy są, używają takich terminów właśnie jak te gry, w które i tak grasz, natomiast te gry, w które grasz, no pytanie w co grasz, tak, bo jeśli podoba ci się to, że możesz kontynuować swoją rozgrywkę w, nie wiem, Balatro czy Suikodenie, to jest jeden temat, ale jest też mnóstwo gier, które dobrze wiemy, że albo będą bardzo, powinny średnio działać na urządzeniu mobilnym, jeśli to ma być urządzenie mobilne, czyli mamy kombinację z tym. No, co mi przyjdzie z wielkiej mocy obliczeniowej, jeśli będę miał baterię na godzinę, tak? To jest dużo takich pytań.
Nie, będzie ważyło 7 kilo.
To jest jedna z opcji, no ja nie chcę takiego urządzenia.
Powerbanka kupujesz i wsadzasz do plecaka. No.
Nie, w ogóle powinien być jako ten akcesoria, plecak z bateriami.
Albo, który ma jeszcze mini lodówkę wbudowaną. To raz, a dwa blizu, no wygoda, nie? Jakby nie było to granie w FPS-y, chociażby na konsolach przenośnych, to nie jest coś fajnego. To ewentualnie właśnie masz jako monitor i robisz sobie pada, tak jak ze Switcha, tych Joy-Conów możesz zrobić pada, które super wygodne nie są, ale na pewno są lepszym rozwiązaniem niż to pierwotne granie.
Tak, więc a możesz też pada mieć ze sobą po prostu i go sparować.
Z Bluetoothem, tak.
No i jeśli to urządzenie, no to pozwala, tak, bo na razie jest to czysta spekulacja w ogóle, jak ono, jakim rodzaju by było produktem. Moim punktem wyjścia jest to, że jeśli mają trafić urządzenia, być może, nie wiem, od więcej niż jednego producenta, że w zasadzie jest to coś podobnego do tego, co w tym momencie w jakichś tam, nie wiem, Legionach, czy właśnie Eliach można już dzisiaj sobie sprawić stricte PC-owego, tylko z jakimiś dodatkowymi, jakąś głębszą integracją z...
Biorąc pod uwagę to, jak dobrze integracja wychodzi Microsoftowi na PC-cie, to nie spodziewam się, że na mobilnym PC-cie ta integracja będzie lepsza. Przecież podejść do tego, żeby był fajny experience Xboxowy na Windowsie, było kilka i moim zdaniem wszystkie są totalnie poronione, nie?
No tak, no ale to tutaj jest pytanie właśnie, czy chcemy, czy oczekujemy, że to będzie PC, czy to ma być Xbox, na którym możesz zrobić to, co możesz zrobić na Xboxie, czyli możesz zalogować się, wybrać sobie, pobrać jakąś grę ze sklepu, odpalić ją i ewentualnie pobrać aplikacje typu Netflix czy Edge i próbować z nich korzystać. Czy oczekujemy, że to będzie w zasadzie taki Eli, który jest w zasadzie po prostu jedenastką z zainstalowanymi aplikacjami Xboxowymi, i ewentualnie do tego tylko jakiś odpowiednik Big Picture Steamowego. No ja zakładam, że to będzie coś jednak bliższe tej pierwszej opcji, bardziej konsolowego, bo jeśli chodzi o...
Byłbym zaskoczony, gdyby tak było. Może tak będzie, ale wydaje mi się, że gdyby mobilny taki Xbox szedł w kierunku tym drugim, to raczej nie byłby wydawany we współpracy z kimś, tylko byłby to rzeczywiście Xbox, nie?
No to pojawia się pytanie w takim razie, co ta konsola miałaby sobą reprezentować innego niż dzisiaj te wzmiankowane przenośne PC-ciki pozwalają zrobić.
A wracając jeszcze do Switcha na chwilę, Nintendo, bardziej Lego w zasadzie powiedziało, że będą Lego Pokémony, no nie? Więc oprócz tego, że są już teraz Super Mario Lego z jakimiś tam elektronicznymi feature'ami, to będą też Pokémonowe Lego. Jedna z moich hipotez, chyba ją mówiłem poprzednio jak nagrywaliśmy, ale może nie, jest taka, że część tych gadżetów zewnętrznych będzie można też integrować z rzeczami Lego, no nie? Czyli twój Switch 2 będzie pozwalał na komunikację z zestawami Lego które LEGO wydaje, że będzie jakaś taka ciekawa integracja tego, że masz fizyczne, jakiś fizyczny komponent i masz elektroniczną jakąś tam grę, aplikację czy coś na Switchu.
No dowiemy się za...
Tak jest.
Albo się nie dowiemy.
Albo się nie dowiemy, to też jest bardzo możliwe, że będzie pokażą różne dziwne rzeczy i na koniec pół minuty na temat tego, a by the way, Switch 2 wychodzi.
No bo tak jak PlayStation, które 4 zapowiedzieli, konsoli nigdy nie pokazali.
A ten, z rzeczy, które są być może oczywiste dla ludzi, którzy się jarają Mario Kart, ale z tego fragmentu trailera, który było widać na revealu Switcha 2, wynika, że będzie dwa razy więcej pojazdów naraz na mapie w kartach, czyli tam zamiast 12 będą 24 bodajże. Karty mogły ze sobą walczyć online.
Drive-atary.
No. Czekam. Też będę kupował Day One, bo Picrossy przestaną wychodzić na Switcha 1 i będą się na dwójce grać, nie?
No tylko pytanie, czy będzie się dało złożyć preordera?
W Polsce to nie będzie żadnego problemu. Jakby jest trochę ludzi, że tak powiem, nintendofilów, ale nie ma przeważnie problemów. Składasz preorder, jest konsola, idziesz odebrać w sklepie i tyle.
Tu kupię w Polsce.
Może nie działać u Ciebie, może będzie region lock, nie wiemy.
No tak, w końcu to Nintendo.
No właśnie.
Jakieś zwolnienia ostatnio były, ale to nie wiem, czy chcemy ciągnąć temat.
Możemy tylko wspomnieć, że Monolith został zamknięty, co jest ogólnie straszną wieścią. Co prawda z Monolithu większość zarządu odeszła jakiś czas temu i założyli własną firmę, znaczy własną, oni chyba są częścią Electronic Arts tak naprawdę. Ale mimo wszystko szkoda Monolithu, nie? To jest gigantyczna historia gier wideo.
Nie, wydaje mi się, że więcej ludzi płakało za Monolithem niż za THQ, jak THQ padał, a to jednak wydawca większy był. Teraz właśnie jak ten Monolith padał, to wszystkie takie płacze były na social media, a pamiętam jak swojego czasu Jason Rubin doprowadził do bankructwa, znaczy nie, no, to złośliwy jestem teraz, jak nie uratował THQ, to ludzie tak jakby byli, nie, wszystko w porządku. To też była dobra historia.
No, THQ chyba miało taką bardziej opinię bardzo średniackiego wydawcy w tamtych czasach.
Mhm, taki znaczy był mid-tier, nie?
Oni mieli bardzo dużo nietrafionych produktów, tak jakby chcieli strzelić się wszędzie tam, gdzie pojawił się jakikolwiek hype i żaden projekt tak naprawdę nie budował marki tego wydawcy. Jak chcieli, jakby plastikowe zabawki były na topie, to wydawali jakieś plastikowe zabawki. Potem się nagle chcieli wstrzelić w FPS-y z tą grą o północnej Korei atakującej Stany Zjednoczone, nie pamiętam tytułu.
Homefront.
No ale tak czy inaczej Darksiders to była jedna z lepszych takich zeldowych serii, które wyszły swego czasu, tak więc zawsze w serduszku. Szkoda, że to nie uratowało studia.
W Homefronta 2 nie grałem. Dobry był, bo jedynka była moim zdaniem bardzo słaba.
Nie grałem ani w jedynkę, ani w dwójkę.
Był dziwny, bo to była gra, która wychodziła w jakimś absolutnym piekle i to ze studia, które też jest dość piekiełkowe, jeśli chodzi o ich historię. Ja czekałem, bo liczyłem na to, że zobaczę jakieś kawałki takie, powiedziałbym, no, perfektowo timesplittersowe, bo to jest przecież tamto DNA. Było tego trochę mniej, potwornie zbugowana była ta gra, ale nie wspominam jej jakoś szczególnie źle. No, żadna tam jakaś, na pewno żaden hit, tak? Raczej jest to gra dla osób, które no, nie boją się zagrać w jakiegoś średniaka, bądź lower średniaka, nazwijmy to.
Czyli taki level haze, powiedzmy.
Tak, myślę, że tak, tak. I no ja czekałem na to, żeby zobaczyć, że tam jeszcze jest jakiś iskra geniuszu i nie było jej.
No, Peter Molyneux w końcu nie pracował nad grą, to nie było geniuszu.
No.
Ale żeby nie było, kończąc temat Monolithu, jeszcze ja też chciałem powiedzieć, że płacze monolitowe są mi bliskie, ale one dotyczą wydarzeń, które miały miejsce ćwierć wieku temu. No to ja nie płaczę za wydawcami Shadow of War, tylko raczej za rzeczami takimi właśnie jak jakiś Blood, Shogo, czy tego typu tytuły, marki tak naprawdę i tak.
Ale Blood to był akurat Turbo Jungle. Ja rozumiem, że ludzie mają niesamowitą, jakby to powiedzieć, miłość do tej gry. była koncepcyjnie była ciekawa, no nie jakieś tam walczenie z kultystami, rzucanie lasek dynamitu, chodzenie z widłami. To wszystko jest cool, no nie? Ale ta gra była gameplayowo, ta gra była no dziwna,
Taka
trudna,
jak
no.
tamte gry z tamtych czasów. No, wszystkie te gry bazujące na tym silniku Build wtedy już naprawdę każda kolejna wychodziła w czasach, kiedy konkurencja szła już w kierunku Quake'ów 2 i Unreal'ów, więc odstawały oczywiście, ale tak,
Ale
ale
nie
to
chodzi
są.
nawet wizualnie, chodzi gameplayowo, no nie? Że tak by tam nie było czegoś takiego jak krzywa progresji trudności, czy tam postępu trudności, no nie? Zaczynasz grę, jest pierwsze pomieszczenie jest proste, a drugie jest niemożliwe. Jeżeli przejdziesz przez tam drugie pomieszczenie, no to będą dwa następne pomieszczenia znowu są lightowe. Ta gra była strasznie źle zbalansowana. Nawet jak na tamte czasy, no nie? To oczywiście mówimy o grach, które miały dużo więcej ostrych krawędzi niż obecnie, ale wciąż.
No, tak czy inaczej, ja po Monolicie łezkę uroniłem, ale potem przyszło mi do głowy to, że w zasadzie czy Monolit istnieje, czy Monolit nie istnieje, to serie, które wspominam mile, są tak samo reprezentowane. Dokładnie tyle samo części Shogo powstanie w przyszłości, jak powstałoby, gdyby Monolit nie był zamknięty.
No tak, to prawda.
Podobno, żal ludzi, oczywiście, którzy stracili pracę pod tym kątem bardziej, a nie było tam żadnych takich właśnie gier, które bym teraz płakał, że już nie ukażą się, bo albo by się nie ukazały, albo nie wiem, to oni pracowali nad jakąś grą z uniwersum Marvela czy DC teraz, tak? To też
Tak.
Wonder Woman,
Tak,
tak?
tak.
Wonder
Tak.
Woman chyba tak.
No, to też wywalone, tak więc.
Nie, no, ale myślę, że to był wyjątkowo narzucony produkt, myślę, przez wydawcę i nie
No tak
podejrzewam,
było.
żeby.
Dyrekcja przecież Monolita odeszła, bo im narzucono właśnie, że mają robić jakieś tam rzeczy na licencję, a nie własny projekt. Oni tam jakby nie zgadzając się z tym, mieli wewnętrznie prototyp nie na licencji gry. Nie pozwolono im kontynuować ten prototyp. Oni odeszli, założyli studio i robią teraz grę Black Panther. Nie chcieli robić gry na licencję, zrobią teraz grę Black Panther.
No, ja jeśli widzę, że Warner Bros. Kazał komuś robić jakąś grę na licencji, to muszę powiedzieć, że najgorsze rzeczy stają przed oczami, typu jakieś mikrotransakcje, live serwisy i różne inne rzeczy, o których absolutnie nikt z graczy o nie nie prosi, natomiast tam się Excele muszą zgadzać, więc taka, a nie inna jest motywacja robienia tych gier.
Propos live serwisów, pośmialiśmy się troszeczkę, tak więc warto wspomnieć, że prawnicy Bungie musieli skorzystać z filmiku na YouTubie pokazujący content z Destiny 2 w jakiejś rozprawie przeciwko, nie wiem, czy to ziomkom, którzy botów używali, czy jakichś innych
Nie,
modów.
to było, to tam ktoś kogoś pozwał, jakiś autor science fiction, o to, że jedna z frakcji przedstawiona w oryginalnym Destiny 2 bardzo blisko jest stylistycznie tego, co on wymyślił w jakichś tam swoich powieściach, czy innej jakiejś pracy. Szczegółów nie znam, ale chodziło o to, że Bungie jakby zabrało czyjeś designy, o tak mogę powiedzieć.
Ale tak, dziękuję Blizu, ale core chodzi o to, że studio nie było w stanie pokazać prawdziwego footage z gry, bo tego contentu w grze już nie ma, więc musieli skorzystać z YouTube'a, bo nawet nie mieli jakiejś opcji, nie wiem, dev czy QA systemu, żeby to pokazać, tak więc.
Zaraz to chcę powiedzieć, że miałeś rację, że to było chujowe, że ucięli content.
A
Tak,
ja się zgadzam z tym, że to jest słabe zagranie.
w każdym razie ja trafiłem pod tym artykułem, którym się wtedy podzieliłeś, o którym teraz rozmawiamy, na jakiś komentarz właśnie, że sędzia musiał być zachwycony oglądając 10 godzin lore'a na YouTubie z Destiny, więc zrobiło mu to
Nie.
dzień niewątpliwie.
Sędzia powinien się przygotować dobrze. Tego bym oczekiwał od sędziego.
Pewno ma level tam setny w Destiny. Tak czy inaczej, śmiechy śmiechami. Oczywiście zawsze można się pośmiać z Destiny i ucinanie kontentu, ale tak czy inaczej, Destiny pozostaje tym live serwisem, tak jak nie wiem, Warframe chociażby, który jest udanym live serwisem, a nie jakiś tam Marvelowe Avengers, czy inne gry pokroju Suicide Squad, które miały być live serwisami, które padły po miesiącu z brakiem żadnego wsparcia i pomysłu na to, jak zrobić prawdziwy endgame. Czy można dodać do tego Division, które jest największym rozczarowaniem całej tej listy live serwisów, chociaż dalej gra żyje i tam ma jakichś wiernych fanów. A mam nadzieję, trzymam kciuki za trójkę, ale endgame'u i dobrego wsparcia po premierze gra nie miała. Tak samo jak zresztą mój największy bo zawód poza Division, czyli Anthem. Tak więc tak czy inaczej z Destiny zawsze można się pośmiać, ale tak jak ta gra jest wspierana od ponad 10 lat, to i tak jest kudosy dla Bungie za to.
No tak, no, zarówno Destiny, jak i w mniejszym stopniu Warframe mają już tak rozbudowane społeczność, że to jest ciężkie do zatrzymania, nie? Oczywiście można
spieprzyć. Mam nadzieję. No, Bungie robi wszystko, żeby to popsuć, tak więc... No, zobaczymy. Ale no Sony tam pomaga im w tym.
Sorry, że skaczę między tematami, ale jeszcze wracając do tego, do Xboxa M. No sądzicie, że pojawi się nowe PSP?
Nie wiem, nie sądzę. Nie widać było tego. No, inaczej, z jednej strony masz ten PlayStation Portal, który pokazuje, że tam ktoś jakiś hardware czasami potrafi zrobić, pomimo tego, że on nawet nie bardzo ma sens na papierze, jeśli chodzi o jego zastosowanie. Może to jakaś przymiarka była, ale pojawiają się znowu pytania. Co to miałaby być za konsola? Jakie na niej miałyby być gry? Bo te gry, w które ludzie grają sobie, no Last of Us nie weźmiesz na spacer. No to jest taki czynnik limitujący i...
No ale też PSP miało bardzo dużo różnego rodzaju spin-offów. No nie miałeś prawdziwego MGS-a, ale miałeś karciankę MGS-a.
To w to nie? Absolutnie nie wierzę. To ja absolutnie nie wierzę w to, że dzisiaj przy takich kosztach produkcji gier ktoś jeszcze będzie generował jakieś spin-offy i nagle się pokażą jakieś dodatkowe gry w świecie tych IP, jeśli są takie problemy i koszty z produkcją tych mainline'owych gier. Nie wierzę w to absolutnie. Wiesz, ja nie sądzę, że będzie jakikolwiek, to zresztą jest tak samo prawdziwe dla tego Xboxa, tak? I jakichkolwiek innych pomysłów. Ja nie sądzę, żeby tam były jakiekolwiek ekskluzywy w rozumieniu gry, której nawet w innym jakimś remiksie nie znajdziesz gdzie indziej. Nie wierzę w to. To są za duże pieniądze i za mały rynek odbiorców.
W zasadzie to jedyna firma, która sobie na takie rzeczy pozwala, w jakimś tam stopniu powiedzmy, to jest Valve, no nie? Zrobili Half-Life Alyx, które było dedykowane VR-owi, więc wierzę, że jak wyjdzie tam Steam Deck 2, 3 czy 4, to mogą mieć Half-Life'a 3, który będzie tylko na Steam Decka, no nie? To by płynęło z tą drogą Steam Decka.
Znaczy, poziom trzasku dup, trzask dup byłoby słychać po prostu poza Układem Słonecznym, gdyby się okazało coś takiego. Nie wierzę w to.
To byłby słodki trzask dup. No, to tyle, jeśli chodzi o mobilne konsole.
Jeszcze wrócimy do tego, no się coś przypomnę. Tak. Dzisiaj to chaotycznie, to jest tak. Fajnie.
Tak. A propos mobilnych konsol, zastanawiam się, czemu jedna z gier na LinkedInie mi się nie pojawia na telefonie. Mój telefon nie jest już obsługiwany i nie dostaje update'ów LinkedIna.
Ja właśnie zrobiłem wszystkie 5, przez to, że rozmawialiśmy wcześniej, to potem siadłem i zrobiłem wszystkie 5, ale chcę też ci powiedzieć, że mnie w błąd prowadziłeś, drogi kolego. Ja miałem zupełnie inną odpowiedź na zagadkę niż ty dzisiaj. Może przez to, że ja miałem jako day one, to może mi dali łatwiejsze.
A, bo chyba jest coś takiego, że dostajesz na początku prostsze. Tak samo pierwsze jak się nazywają, korony dostałem bardzo łatwe, a później jest up and down, jeżeli chodzi o poziom trudności.
Także moi drodzy, jeśli interesuje Was podcast, w którym rozmawiamy na temat gier na Xboxa, PlayStation, Nintendo i LinkedIn, to jesteście w dobrym miejscu.
Tak jest.
Ja mnie tam oczywiście bardzo się podoba, bo dostałem taką informację, że podniosłem średnią mojej firmy. Na pewno będzie mieć wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, ale tak.
Tak będzie.
Czekaj. Ciekaw jestem w takim razie, czy LinkedIn oferuje dostęp do wyników pracowników swojej firmy, jakim tymże firmom, żeby mogły na przykład zobaczyć, ile te osoby spędzają czasu na grach na LinkedInie.
I kiedy? Czy w trakcie godzin pracy?
Jestem na urlopie macierzyńskim.
A, okej.
Ja mam dobrą
pracę. Tacierzyńskim.
Tacierzyńskim.
No. Z rzeczy, które się ostatnio wydarzyły też, wyszedł Assassin's Creed Shadows i a WoWet wyszło też. Nie wiem, czy gracie w jedną albo w drugą.
Zapominasz o najważniejszej grze, która wyszła, Monster Hunter Wilds.
A, faktycznie wyszedł też Monster Hunter, tak. Chyba jakaś zniżka nawet była. W starcie, whatever. Nikogo Monster Hunter. Znaczy prawie każdego, z kim rozmawiam, nie mnie.
Ja myślę, że dużą część odcinku poświęciłem na temat Monster Hunter, dlatego że Blizu gra w Worlda.
Gra w Worlda, tak. Ale nie gra w niego absolutnie religijnie. Ja jakby rozumiem, co się ludziom w tej grze podoba, to jest mój pierwszy Monster Hunter, ale nie widzę siebie pędzącego po Wilds po skończeniu Worlda.
No bo jeszcze Rise musisz najpierw zaliczyć, nie?
Nie, Rise'a na pewno nie będę zaliczał, to już... To mnie nie interesuje kompletnie.
Czemu? A czemu?
No bo
dobra.
Nie trakt... No wiadomo, no, to nie jest mainline'owa część tej gry, nie widzę powodu. No to jak już miałbym sięgnąć po drugiego, no to już z tych dwóch to bym chyba raczej sięgnął po Wilds niż po Rise'a.
No. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to może nie bezpośrednia kontynuacja, no ale umówmy się, że w Monster Hunter się nie gra dla fabuły, bo ja akurat skipowałem wszystkie cutscenki w Wildsach, jak grałem, bo mnie mierdziły. Jedyne co to gemy oglądałem, ale to inny temat. Ale zanim wrócimy do tego, to możemy porozmawiać, bo jest kolejny ból dupy teraz oczywiście w sieci, jeżeli chodzi o Assassin's Creed Shadow. Ludzie zachwalają grafikę, ale oczywiście cały czas pojawia się ten wątek, że gra jest bardzo woke, że prowadzenie tego czarnoskórego samuraja jako głównego protagonisty gry jest dosyć sporym problemem, mówiąc o tym, że może on mieć romans w świecie feudalnym z osobą niebinarną.
Ojej, straszne, straszne. Nie, ja tak by nie rozumiem, znaczy rozumiem, wiem z czego to wynika i nie wynika to wcale z dobrych pobudek moim zdaniem, ale Assassin's Creed jest serią, w której gdyby ona się działa, nie wiem, w Polsce za czasów Sarmacji czy whatever, spotykałbyś Fryderyka Chopina, który dawałby ci kieszonkowy fortepian, który jak ciśniesz odpowiednią kombinację klawiszy, to dźwiękiem paraliżuje twoich przeciwników, żebyś mógł ich zabić. To zawsze były gry, które korzystały z elementów settingu historycznego i nie naginały go niesamowicie, no nie? Więc nie ulega wątpliwości, że istniał czarnoskóry niewolnik w feudalnej Japonii, że został, że tak powiem, wyniesiony do rangi głównego bohatera w grze. Jeżeli komuś to przeszkadza, to może w tą grę nie grać, ale to jest aż zabawne. Ale zabawne w taki smutny sposób zabawne, że są ludzie, którzy po prostu za cel życiowy sobie stawiają, żeby chodzić wszystkich przekonywać, że to jest złe. I że tak naprawdę nie było tak w Japonii i naprawdę gra nie jest, ale, nie wiem, programem filmem dokumentalnym? No.
Ale Ryan, to działa dwie strony. Ja zgadzam się z tym, co mówisz, że ja mam stosunek po prostu taki jak zdefiniowałeś. Nie podoba mi się to, że został czarnoskóry osobnik wybrany na głównego protagonistę gry po raz pierwszej odsłony gry, która dzieje się w Japonii. Uważam, że jest dużo postaci historycznych.
Ale masz mnóstwo gier, które dzieją się w Japonii i grasz Japończykiem. No w czym problem?
No dlatego, ale no nie mam problemu. Dlatego mówię, że ja nie mam z tym problemu, że ja nie chodzę na Twittera czy na Facebooka i mówię, że ludzie nie powinni grać w Assassin's Creed Shadows, że to trzeba zbojkotować tę grę. Jak każdy niech sobie wybiera, jeżeli im się podoba, nie gra. Ja wolę na przykład pograć w Sekiro, chociażby, czy
no właśnie.
Nie wiem. I mam do wyboru. Punkt, który chcę stworzyć, jest, że właśnie bardzo jest spolaryzowana tak naprawdę sytuacja teraz, jeżeli chodzi o miejsce.
Ale tu nie ma tak naprawdę dwóch stron.
Nie.
Są ludzie, którzy się oburzają o byle co i są ludzie, którzy grają w grę.
Nie, są ludzie, którzy się oburzają o byle co, że takie rzeczy się pojawiają w grach i jest bardzo duża tendencja teraz wciskania tego kontentu do gier. Że trzeba teraz koniecznie mieć czarnoskórych protagonistów, trzeba mieć niebinarne osoby, czy binarne, czy ja w ogóle nie znam się za bardzo na tej terminologii, bo mnie to nie interesuje. I na przykład, jeżeli chodzi o Shadows, to jest ten, z tego co przynajmniej wyczytałem tam między wierszami, to cały ten romanse to jest content tak jakby opcjonalny i to trzeba kliknąć w jakąś odpowiednią rzecz, żeby to się pojawiło i to jest fajnie. No, może jakieś tam ukłon w stronę właśnie tej mniejszości seksualnej, czy jak ci ludzie się wolą identyfikować jest, i mnie to nie przeszkadza. Jeżeli mnie to przeszkadza, to po prostu nie kupuję tej gry. Bardziej mnie bolało to, co zrobili z ostatnim Dragon Age'em, gdzie nie było kontentu opcjonalnego, tylko na siłę ci pakowali tą ideologię woke, gdzie musiałem robić pompki, dlatego że kogoś nazwałem ze złym przyimkiem. I takie wciskanie tej polityki woke mnie się nie podoba, jeżeli chodzi o gry wideo, które powinny właśnie skupiać się bardziej na fan engagement. To, z kim uprawiasz seks i czy masz penisa, czy waginę, mnie naprawdę nie interesuje i nie chcę tego szukać w grach wideo.
Okay, ale to jest feature, który możesz zignorować. Znaczy, jeżeli
możesz to zignorować, to tak, to zgadzam się, ale jeżeli jest to wciskane, to nie.
Nie, ale jeżeli odpalasz grę, w której jest mechanika jakiegoś tam, nie wiem, wiązania się z postaciami i jakichś romansów i tak dalej, no nie? I może to być główna mechanika, albo jest to mechanika poboczna, tak jak w tym Fire Emblem na przykład, nie? No to generalnie ten feature będzie istniał w tej grze. No, odpalasz grę, która ma taki feature, no bywa. I nie jest to feature nowy, jakieś tam romansowanie z postaciami, to jest feature, który istnieje w grach od dawna. No Mass Effect był chwalony za to, że można jakieś kosmitki zaciągnąć do łóżka. Nagle mija, nie wiem, 10 lat powiedzmy, i ludzie mają problem z tym, że gry pozwalają ci zaciągnąć do łóżka postacie w grze, bo to nie są takie postacie, jakie ty byś chciał zaciągnąć do łóżka. To jest takie, jakby opozycja wobec tego ma tyle sensu, co opozycja wobec istnienia osób, które ci się nie podobają wizualnie, bo to nie jest osoba, z którą mógłbyś się przespać. To jest słabe, to jest strasznie luzerskie podejście.
Nie, chodzi o opcjonalność tego. Jeżeli w masę
wejdzie... Ale to jest opcjonalne, nie musisz mieć relacji z niebinarną osobą.
Jak to jest, że gdybyśmy się cofnęli do końca poprzedniego wieku, nikt nigdy nie zarzucił, nie wiem, twórcom Fear Effecta albo Perfect Darka tego, że ich decyzje są dyktowane jakimiś wyimaginowanymi punktami, które oni muszą zdobyć od jakiejś konkretnej części publiki, tylko po prostu było to naturalne, że to są gry, w których są kobiety głównymi bohaterkami i nikt tego nie kwestionował, albo nie wiem, panie z Fear Effecta również zdaje się w związku homoseksualnym, nikogo wtedy nie...
No to odpowiem ci na to pytanie. To jest zwykły rage turyzm, no nie? Obecnie masz bardzo, bardzo duży przemysł, który nie istniał 10 lat temu, generowania kontentu na różnego rodzaju mediach społecznościowych. Możesz żyć z tego, że jesteś na YouTubie i ludzie oglądają twoje rzeczy, albo że streamujesz na Twitchu, no nie? To jest rzecz, która nie istniała 15 lat temu, 10 lat temu wybrane osoby zarabiały kasę, ale też nie taką kasę, jaką teraz zarabiałeś. No i niestety rzeczy, które się sprzedają, czy komunikaty, które się sprzedają, to są komunikaty, które pobudzają ludzi w jakiś sposób. Jedne osoby będą, tak, zgadzam się z tym, drugie osoby będą, nie zgadzam się z tym. O Thread Interactive rozmawialiśmy, no nie, poprzednio. Aha. I że koleś, to jest taki zwykły, wiesz, też clickbait, ragebait, coś takiego. I ponieważ nasze media obecnie w znacznej mierze opierają się właśnie na czymś takim, polaryzacja się sprzedaje, kliknie i osoba, która się z tobą zgadza, i osoba, która się z tobą nie zgadza. Rzeczy, które istniały w grach od bardzo dawna i które nikogo nigdy oczywiście, że zawsze kogoś, no nie, to zawsze znajdziesz jedną, czy pięć, czy sto osób, które będą czemuś przeciwne. Ale rzeczy, które wydawało się, że po prostu już zgadzamy się, że one się mogą pojawiać w grach, teraz nagle są problemem, no nie? Przykład gier,
nie,
które...
Znaczy ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to jest element, że motywacje, dla których jest to robione dzisiaj, są zupełnie inne niż...
Dlaczego w Tomb Raiderze główną postacią jest kobieta? Bo Toby Gard stwierdził, że fajnie jest popatrzeć na cycki i na tyłek w grze i musiał bardzo intensywnie, że tak powiem, pchać ten pomysł, ponieważ nikt nie chciał mieć protagonistki kobiety. Ale jakby motywacja nie była taka, że pokażmy, że można też grać kobietą. Nie, chce się wyróżniać, chce, żeby ta gra była inna. Wracając do Assassina, no nie, to, że masz, że nie masz kolejnej gry, która dzieje się w feudalnej Japonii i biegasz Japończykiem, wynika prawdopodobnie ze zwykłego tam, wiesz, cost benefit jakiejś analizy, którą zrobił Ubisoft, ta gra byłaby bardzo porównywana do Sekiro na przykład, nie? I jeżeli nie chcesz być porównywany do jakiejś gry, to musisz zrobić jakiś twist. Tym twistem mogła być postać żeńska, tym twistem mogła być, nie wiem, czarnoskóry Samurai. I oczywiście...
Absolutnie się z tym nie zgadzam.
Nie zgadzam się z tym, ponieważ z jakiegoś powodu wymyślasz sobie, że ktoś nie chciałby próbować być porównywanym do Sekiro, jeśli pracuje nad grą w Ubisoftie, podczas kiedy panowie z Sucker Punch generalnie wywalone. Mamy Tsushima, więc robimy klimat japoński. Nikogo to nikomu nie przeszkadza, to, że ta gra... Wiesz, jakby dla mnie to jest...
Ale ja nie mówię, że to komuś przeszkadza, ale nie, zmieniasz to, co powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że to komuś przeszkadza, że nie chcesz być porównywany, że problemem jest, że będziesz porównywany. Ale kiedy siadasz do przed produkcją gry, do jakiejś tam preprodukcji i zastanawiasz się, okej, jakie rzeczy zostały zrobione, chciałbyś zrobić coś innego, żeby twoja gra się sprzedała, żeby nie była me too, no nie, że ja też mam dokładnie taką samą grę jak tamta, tylko że jest na przykład ładniejsza, dłuższa, albo jest więcej, nie wiem, akcji, które możesz wykonać w grze, tylko chcesz się czymś wyróżnić. Ja się zgadzam z jedną rzeczą, no nie, że istnieje sporo rzeczy w mediach, czy to są filmy, czy to są gry, gdzie decyzja o tym, żeby postać była na przykład czarnoskóra, albo żeby była, nie wiem, latynoska, albo żeby była kobieta i tak dalej, nie jest powodowana przez interes, nazwijmy to, biznesu, no nie? Biznes uważa, że to się sprzeda, więc musisz to zrobić. I niekoniecznie musi być to współgrać z tym, co twórcy chcą pokazać, co, nie wiem, autor książki chce, żeby było, co, nie wiem, autorzy, twórcy serialu na przykład chcieliby pokazać, ale korporacja przyszła i ci powiedziała, że ma być w jakiś sposób. Więc na pewno ta presja istnieje, no nie? Tylko nie przykładałbym zbyt dużej wagi do tego, jaką presję wywiera korporacja, bo koniec końców, jeżeli nie jesteś w stanie zrobić, powiedzmy, że masz mandat, masz stworzyć grę, w której główna postać jest żeńska, no nie? Jeżeli nie czujesz, że jesteś w stanie to zrobić, nie posiadasz, nie wiem, writerów, którzy są w stanie dobrze odwzorować, nie wiem, główną postać żeńską,
no to kończysz z Dragon Age'em, ale cały czas próbujesz. To, że nie masz dobrych writerów, to nikomu nie przeszkadza.
No, ale tam też, umówmy się, dobre napisanie liniowego shootera versus dobre napisanie RPGa, to są zupełnie inne poziomy skomplikowania. I nie każda gra będzie Dragon Age, nie Dragon Age'em, tylko nie każda będzie Baldur's Gate 3, nie?
Znaczy, jak gdyby rozumiem to, co mówisz, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było pod dyktą. Wiele z tych rzeczy pokazuje, że to się wręcz gorzej sprzedaje, tylko...
Nie, to nie jest. Nie, tak nie jest. Jakby Dragon Age się słabo sprzedaje nie dlatego, że jest WoW, tylko dlatego, że gra jest po prostu nie tak dobra jak poprzednie Dragon Age'e i przede wszystkim to jest główny problem gry. To nie jest to, że masz postacie takie śmiakie czy owakie, tylko jest zupełnie inna od poprzednich Dragon Age'y. Więc z jednej strony alienujesz ludzi, którzy oczekiwali pewnych elementów od Dragon Age'a, jakiegoś takiego, wiesz, tam gritty realizm, ale z jakimiś tam elementami sarkastycznymi.
Nie, bo ja się tutaj absolutnie się zgodzę, natomiast mi chodzi bardziej o to, że wiele z tych zmian, na przykład decyzje o tym, że będziemy szukać jakiegoś czarnoskórego niewolnika, nie wynikają wcale z historii, którą chcemy opowiedzieć i nie wynikają wcale z tego, że ktoś nam w korporacji
to nakazał. To jest twoja interpretacja.
Jasne, skąd jest to oczywiście moja hipoteza i moja tylko i wyłącznie wiara w ten fakt. Natomiast ja uważam, że jest to próba uczestnictwa w jakimś konkursie, który się dzieje w głowach mnóstwa osób, które uważają, że bardzo dużo punktów tego typu decyzje pozwolą im w tym konkursie uzyskać.
Odbierasz ludziom agency, no nie? To nie jest... Jest bardzo nie okej, jeżeli osoba oceniając, nie zgadzając się z, nie wiem, z decyzjami drugiej osoby, uważa, że ta osoba podjęła złe decyzje, bo jest głupia, no nie? Bo do tego się efektywnie sprawdza to, co przed chwilą powiedziałeś.
A skąd? Tak, że ludzie... Dlaczego? A co ma z tym głupota wspólnego?
No, że to jest głupie podejście, że oni próbują zebrać, wiesz, jakieś brownie points, zabycie tacy szmacy całowacy. Nie, oni autentycznie może chcą akurat taką fabułę zrobić, albo mieć jakiś taki, nie wiem, wątek fabularny.
O, ja się zgadzam z tym, że oni chcą taką tacy ludzie teraz są zatrudniani w przemyśle growym, którzy pchają ten content i pchają taką narrację. I to się dzieje, i to nie jest moim zdaniem decyzja managementu, może ale... po części też jest. Ale w głównej
cała,
mierze...
Cała fabuła to nie wygląda tak, że ktoś przychodzi i będziemy na siłę robić. Jakby trzeba naprawdę nie mieć doświadczenia z tego typu produkcją, żeby takie rzeczy opowiadać. To, że masz, nie wiem, quest z baronem w Wiedźminie 3, który w całości opiera się wokół przemocy w rodzinie dokonywanej przez pijaka, no nie? Bo o tym jest spoiler alert, by the way. To wynikało z doświadczeń writerki, która napisała ten quest, no nie? Ludzie przeważnie tworząc content, writerzy pisząc content, czerpią z jakichś doświadczeń swoich, doświadczeń, nie wiem, swojej rodziny, doświadczeń swojej kultury, tak? To stąd się bierze, a nie z przekonania, że przyjdę do pracy i będę pisał, nie wiem, fabułę jakąś tam. Poza tym koniec końców musimy być świadomi tego, że każdy content, który trafia do gry, przechodzi przez jakiegoś tam game directora, narrative directora czy whatever i w 9 przypadkach na 10 jest to biały ziomek. Hetero z rodziną, tak? Więc to nie jest tak, że wiesz, puszczasz ludzi samopas w projekcie i nagle wychodzi, że o Boże, ta gra jest woke, nie? To masz genetyczną drabinę zależności i ileś poziomu managementu, który o tym decyduje.
I zupełnie pomijasz content DEI, który się pojawia w przeciągu ostatnich latach, który pcha na siłę...
A ten content już istniał. No, mówiliśmy o tym, że mogłeś mieć homoseksualny romans w Mass Effectie. Ten content istniał już.
Jest różnica między tym, kiedy w Mass Effectie masz do wyboru z poziomu 6 różnych bohaterów uprawianie seksu z kimkolwiek chcesz, w chwili, gdy masz zmuszony jesteś do uprawiania seksu z osobą niebinarną, która stoi przed tobą i nie masz opcjonalnie
jest nawet zrezygnować.
W Dragon Age'u jesteś. Pompki musisz robić.
W Dragon Age'u?
Tak, w ostatnim Dragon Age'u jesteś zmuszony, bo zrobić pompki.
Nie wierzę w to. W najmniejszym stopniu nie wierzę w to. To brzmi jak rzecz, którą przeczytałeś na Twitterze i w nią uwierzyłeś. Autentycznie, no. Jeżeli jesteś w stanie pokazać, że tak jest, to spoko. Przepraszam, ale nie, to nie brzmi w ogóle wiarygodnie. Wiesz, też pragnę zwrócić uwagę, że była taka gra jak Wiedźmin 1, w której byłeś zmuszony do spania z postaciami żeńskimi, żeby zbierać karty, no nie? Tak jakby te jedna gra na ileś tam ma taki content i mówienie, że to jest woke mind virus i w ogóle, no come on. Jest tak samo jak ludzie, którzy narzekają na nie wiem, tam Sweet Baby Inc. na przykład, że tam wokeness sprzedają. Jeżeli firma produkuje grę i kontraktuje na przykład Sweet Baby albo jakąś inną firmę tego typu, żeby zrobiła jakiś tam sensitivity reading na przykład, to efektywnie dostajesz raport, który ci mówi, te rzeczy są nie okej, ale od ciebie zależy, czy te rzeczy zaimplementujesz. Tak samo jak przychodzi ci mock review, jak pracujesz nad grą i recenzent w twoim mock review ci pisze, że to jest źle. Możesz posłuchać tego, co recenzent twierdzi, że jest w grze niedopracowane, a możesz to zignorować. Decyzja o tym, co trafi do gry, a co nie trafi do gry, należy do zarządu, do produkcji, do dyrektora kreatywnego i tak dalej.
Jeżeli tego zignorujesz, to zaraz się pojawi hejt w internecie, że ty nie wspierasz mniejszości seksualnych, nie wspierasz tej co LGBT2SQQQ+ i zaraz gra twoja zostanie skreślona.
Ale zaraz to tak nie działa.
No jak nie działa? No,
feedback dostajesz na temat kontentu, który już jest w grze. Feedbacku nie dostajesz na temat kontentu, którego nie ma w grze. Feedback, jak zatrudniasz sobie sensitivity writera, to sensitivity writer nie przychodzi ci i nie mówi, braku i masz za mało niziołku. Albo masz, nie wiem, za mało kobiet w swojej grze, bo nie na tym polega jego praca. Mówisz, czego potrzebujesz. Na przykład mamy jakiś wątek fabularny, który już napisaliśmy, jest w nim Latynos. Więc zatrudniasz sensitivity writera, który ma doświadczenie z Latynosami i on patrzy, czy na przykład przypadkiem nie użyłeś jakiegoś obraźliwego słowa. Ale jeżeli na przykład użyłeś obraźliwego słowa typu, nie wiem, wetback, ale użyłeś go celowo, ponieważ taki jest setup twojej gry, no nie masz GTA i twoja postać obraża Latynosa, no to jak najbardziej sensitivity writer ci powie, okej, to jest obraźliwe, ale zakładamy, ale sądzę, że wiecie, że to jest obraźliwe, bo to jest użyte w takim kontekście. Ale gdybyś miał Polaka, tak jak książka J.K.R. na przykład ma Polkę, w jednej z książek pojawia się Polka w Wielkiej Brytanii i kim jest Polka? Oczywiście jest sprzątaczką, nazywa się zupełnie bezsensownie, bo nazywa się jakieś tam Jagoda whatever i kradnie, no nie? Mimo wszystko fajnie by było, jeżeli pojawia się postać, która jest albo Polka, albo Polak, pojawia się w grze, czy w filmie, czy w książce, to fajnie byłoby, żeby nie była totalnym stereotypem, tak? Żeby to nie był polski hydraulik, tylko żeby to był ktoś ciekawy, tak? Żeby że ta osoba jest Polakiem, miała jakąś wartość wniesioną. Więc to, co ci robi sensitivity reading, czy sensitivity reader wnosi, to daje ci perspektywę, jak to może zostać odebrane przez różne grupy. Ale znowu, to nie przynosi ci kontentu, który masz dodać do gry, tylko mówi ci o twoim kontencie, informuje ci o twoim kontencie, jakie on ma cechy, które, o których mógłbyś nie być świadomy. Mógłbyś być świadomy i może to pasuje to, że obrażasz, nie wiem, Żydów na przykład u siebie w grze, tak? No, okej, okay, no to jest twoje ryzyko, które podejmujesz. To nie jest wina sensitivity writera, który ci powiedział, ty stary, tutaj po prostu to jest tak antysemicka gra, że się nie da w nią grać. To nie jest wina sensitivity writera, że twoja gra jest antysemicka i ludzie później mówią, hej, ta gra jest antysemicka.
Nie wiem, wiem po tym, że ludzie, którzy pracowali nad Dragon Age Vanguard już nie pracują nad kolejnym.
Tak, zwolnili wszystkich.
Udało im się
zrobić. Na KDC tak? W ogóle była nagroda dla jakiegoś tam sequela, nie pamiętam już czego, której nikt nie odebrał, ponieważ wszyscy, którzy pracowali nad grą, zostali już zwolnieni. Także tak są.
Tak więc czekamy, co zostanie zrobione z Mass Effecta, czy zostanie kolejna seria zamordowana przez ludzi, którzy nigdy nie powinni pracować w game devie z mojego punktu widzenia i będziemy też mieć sytuację, które potem na Twitterze czy na innej social media platformie będą pokazywały, że nie warto tej gry kupić i będzie negatywny marketing, czy w końcu może się i Ubisoft i jej zreflektują, że gracze może są, nie wiem, seksistowskimi rasistami i trzeba gry odpowiednio robić pod nich. Tak jak, nie wiem, teraz moim zdaniem cały czas większą popularność zdobywają produkcje chińskie, jak na przykład Black Wukong czy First Descendant, gdzie eksponowane są inne rzeczy i skupienie się bardziej na walorach fizjologicznych kobiet albo gameplayu, czystym, korowym gameplayu, co powoduje, że te gry się lepiej przyjmują niż inny content.
Jeszcze wracając do czarnoskórych postaci, no nie? Większy odsetek czarnoskórych nastolatków niż białych nastolatków i niż latynoskich nastolatków w Stanach Zjednoczonych gra w gry wideo.
Tak, ale masz 8% czarnoskórych dzieciaków w Stanach Zjednoczonych. To nawet jeżeli tak. większość dzieciaków gra w gry, no to i tak ta liczba i tak będzie relatywnie mniejsza niż białych. I to jest też
tak, ale problem. Czarnoskórych postaci w grach też jest mniej niż białych. I to jest, nie ma non-scientific, no nie, ale wydaje mi się, że jest ich znacznie, czy do niedawna było ich znacznie mniej niż czarnoskórych.
Ja jestem za...
A latynosów to już w ogóle, nie wiem.
Ale
nie wiem,
ja uważam,
Moralesem, to nie wiem, czy jest jakaś gra z latynoskim.
Ja uważam, że powinno być i jest naprawdę możliwość wprowadzenia bardzo fajnych czarnoskórych bohaterów, czy latynoskich do różnego typu produkcji, ale akurat strzałem w stopę, moim zdaniem, jest zrobienie pierwszej odsłony serii w feudalnej Japonii i wprowadzenie tam czarnoskórego bohatera. To jest moim zdaniem, nie wiem, co tam palili w Ubisoftie, kto wpadł na ten pomysł i czy może doszli do wniosku, no tak zrobimy, bo dzięki temu popchniemy więcej kopii w Stanach Zjednoczonych dla czarnoskórych graczy, w ogóle nie biorąc pod uwagę, jak się na przykład w Japonii
absolutnie
ludzie poczują.
Burger. Jeżeli ktoś lubi Assassin's Creed, to po prostu będzie w tą grę grał.
No, nie zgadzam się z tym, bo ja na przykład odpuszczam sobie tą, a jestem wielkim fanem.
A ty też narzekasz na Ubiraki regularnie, więc...
Ale każdego Assassina mam kupionego. To, że nie jestem na bieżąco...
Odpuszczasz ją z powodu koloru skóry bohatera?
To ma nazwę, ale nie będziemy jej mówić na głos.
Nie, odpuszczamy głównie ze względu na niebinarne rzeczy.
Na day, no wiadomo.
Niebinarne rzeczy, że... Czarnoskóry bohater to nie jest dla mnie problemem. Chociaż nie podoba mi się to, bo wolałbym normalnie takiego protagonistę jak na przykład Sekiro.
Zaraz, to oprócz tego, że jest jeden czarnoskóry w Japonii i akurat nim gramy, to jeszcze są też jest jakaś osoba niebinarna w tej Japonii?
A to nie jest tak, że niebinarne postacie są w Dragon Age'u i to jest inna gra?
Niebinarne. No właśnie, bo... Dragon Age'u są...
Tak mi się wydaje.
Nie. W Assassin's Creed'zie czarnoskóry protagonista może mieć romans z niebinarną osobą. W Dragon Age'u jest rasa Kunari, która się okazuje być niebinarna i którą, jeżeli będziemy nazywać ze złymi przyimkami, to będziemy musieli pompki robić, zanim nie nazwiemy ją poprawnie. I jest to nieopcjonalnie, tylko przymusowe, wrzuciłem linka nawet. Tak więc jedna jest produkcja EA, druga jest produkcja Ubisoftu.
Ale ty jesteś świadom tego, że bardzo wiele kultur wschodu historycznie miały na przykład koncepcję trzeciej płci i ona istnieje do dzisiaj na przykład w Indiach. To byli bardzo często mężczyźni, którzy przechodzili społeczną tranzycję najczęściej, bo innej nie było, tak? I stawali się kobietami i opiekowali się dziećmi na przykład, nie?
I jeżeli tak,
to nie jest rzecz, która została wymyślona w ostatnich 15 latach.
Ale no to jak Ubisoft robi asasyna opartego na kulturze hinduskiej, to na pewno zagram.
Czyli nie jesteś zainteresowany na przykład tym, z jakimi problemami tego typu osoba się boryka, ale interesuje cię, nie wiem, z jakimi problemami boryka się krasnolud w mieście pełnym elfów.
Jeżeli chodzi o Dragon Age'a czy RPG, tak. Zdecydowanie bardziej mnie to interesuje.
Okej. A WoWet też wyszło.
No, zacząłem grać. Bardzo mi się podobała. Początek ustawiłem sobie na najwyższym poziomie trudności. Aczkolwiek jest gra zbyt trudna, więc nie wiem, czy dam radę kontynuować przygodę na najwyższym poziomie trudności. Mimo tego, że jest za to osiągnięcie, bo jest naprawdę brutalnie. Ale musiałem przerwać, bo wszedł Monster Hunter World. Tak więc nie wiem, kiedy do gry wrócę. Ale to co, prolog skończyłem i doszedłem do dużego miasta i zacząłem tam troszeczkę eksplorować. No, spotkałem pana, który podkłada głos w jednego z głównych bohaterów Mass Effecta, co też o tym było głośno na Twitterze. Tak więc bardzo mi się to spodobało. No, tam ostatnio na Twitterze też widziałem narzekanie ludzi na to, że zmapowanie przycisków jest źle zrobione, jeżeli chodzi o strafowanie, bo starając się zrobić unik, możesz też przez przypadek kucnąć i w związku z tym i tak oberwiesz w ryja. Osobiście nie spotkało mnie to, tak więc, ale ponoć jest to rzecz, że nawet jeżeli przemapujesz te przyciski, to te dwa są zawsze zmapowane tak samo, tak więc to...
Uważam, że kucanie w grach jest overrated i gry nie potrzebują kucania.
No dobrze, nie wiem, ale taką wadę ostatnio gdzieś znalazłem na internetach, tak więc dzielę się z tym, ale...
Czaję. A słyszałem tę opinię, że mało interaktywny jest świat i że są ludzie, którzy mówią, okej, nie ma problemu, strzelam do potworków, a to, że świat jest statyczny, mi nie przeszkadza, ale niektórych boli to, że w Skyrimie mogłeś podnieść każdą łyżkę, a tutaj rzeczy są przyspawane do siebie.
Nie jestem na tyle... z eksploracją świata, by móc się na ten temat wypowiedzieć.
Okej, okay, dobra, to dowiemy się następnym razem.
Za rok.
Co? Za rok. A no tak, bo teraz Monster Hunter też. Nie wrócisz jeszcze długo.
Znaczy to akurat ciekawy temat jest.
Fair, fair. A ty w co Blizu grasz? Poza Monster Hunterem?
Nie gram chyba w nic nowego. Kończę jakieś dziwne staracie w Quake'a trochę gram. Gram w bardzo słabą grę, która się nazywa The Grand Tour Game.
Ale to jest stara gra.
Jest stara, tak, ale postanowiłem w końcu ją dokończyć, bo tam rozegrałem kiedyś pierwsze dwie sceny i ona tak leży sobie na tym dysku, więc uznałem, że ją w końcu skończę. Jest to bardzo, bardzo dziwny produkt, nawet nie wiem w jakim gatunku jest ta gra.
To jest chyba w ogóle tam jest wyścig, cutscenka, koniec. Coś takiego to chyba była taka struktura tego, nie?
Tak, ta struktura generalnie taka jest, natomiast to niekoniecznie musi być wyścig, bo niektóre z tych rzeczy to są takie proste wyścigi, niektóre z tych rzeczy to są jakieś przejazdy czasowe, ale są tam absolutnie przedziwne niektóre elementy interaktywne, na przykład takie obracanie jakichś, układanie obrazków i tego typu dziwne rzeczy. No.
Wow. 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 To w ogóle chyba było jak pierwszy sezon wyszedł, tak? Na Amazonie i ta gra była jakieś tam grosze.
Tam jest coś... ja nie wiem, jak wyglądał development tej gry, nie pamiętam teraz. I stan dzisiaj jest taki, że pierwszy sezon... Z pierwszego sezonu jest tylko jeden odcinek, z drugiego sezonu też jest tylko jeden odcinek, a trzeci sezon jest jak gdyby kompletny i tych odcinków jest tam naście.
Okej, okay, bo ja zapamiętałem, że było tak, że było bez wybranych odcinków z pierwszego sezonu, bo licencja czegoś tam nie była. Ach, pojazdu chyba niektóre się nie pojawiało.
Tak, ale akurat te elementy są interaktywne, tylko to absolutnie jest. Ja podejrzewam, że to był samochód, który był problemem, to był McLaren Senna, który był na okładce Horizona 4. I zakładam, że tam były w takim razie jakieś prawa ekskluzywne, no i jazda samochodem, który jest... tutaj jest chyba inny samochód całkowicie wzięty, ale jest też jedna z takich scen, w której jedziesz samochodem opakowanym w jakąś taką folię bąbelkową i w ogóle go nie widać. Także bardzo, bardzo dziwny jest to produkt.
Okej.
Okay. O czym w ogóle mowa?
A ja gram...
Straciłem... No, tylko chciałem... No. O czym Blizu mówił?
Mówiłem o The Grand Tour Game.
Ścigałka to się wyłączył. Nie można ten superkarem ścinać tych kukurydzy, to się nie liczy, nie?
Nawet nie wiem, o czym mówisz po tym, jak mi podałeś tytuł, tak więc okej.
Okay. Ale wiesz, kto to jest? Panowie Clarkson, May i Hammond.
Tak, ci od...
No i oni mieli taki program dla Amazonu po tym, jak wyrzucili ich z... BBC za opowiadanie takich rzeczy, jakie opowiadaliśmy do tej pory w tym podcaście.
Nie. Wywalili tego Clarksona za to, że uderzył ziomka, bo mu nie dostarczył takiego mięsa, jakie chciał.
Tak? Ja myślałem, że to jakieś takie pejoratywne, pogardliwe określenie.
Nie, za pejoratywne rzeczy to May wyleciał z papierowego magazynu samochodowego, bo nudziło mu się i ułożył tak, że wszystkie kolejne artykuły miały pierwszą literę, które składały się w jakieś tam ktoś tam to chuj. Mniej więcej coś takiego było. No i ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa, że znaleźli ukrytą wiadomość, jaka jest nagroda za to. No i szefowie się szybko dowiedzieli, May wyleciał z roboty. Więc May wyleciał za tego typu rzeczy. A Clarkson, jak kręcili Top Geara któregoś, jakoś późno skończyli kręcić i zażyczył sobie, że dostanie coś tam, jakiegoś tam, nie wiem, steka, nie było steka, bo kucharz już sobie poszedł do domu w jakimś hotelu czy coś i dostał zimne mięso, wędlinę generalnie dostał, no nie? I się wkurzył i uderzył ziomka, który mu to przyniósł i go za to wyjebali.
Ja myślę, że to był jakiś tam derogatory term z Hindusami, ja pamiętam po jakimś odcinku. Ale może po innym.
No, a ostatnio starą miejscówkę Top Geara, nie Grand Toura, May z Hammondem odwiedzali na kanale Hammonda.
A widziałem jakiś thumbnail, ale samego filmiku nie widziałem.
No, a ja się pochwalę, że gram w kolejnego Picrossa i ja wiem, że nikogo Picrossy, ale jak ktoś nie wie, co to jest malowanie liczbami, taka gra logiczna. I jest licencjonowany w miarę nowy Picross, jest z zeszłego roku. Picross Records of the Shield Hero. Shield Hero to jest jakaś isekai, manga i light novel. Isekai znaczy, że gdzieś tam z naszego świata ktoś się przenosi do innego świata fantasy. W każdym razie ma inną strukturę ten Picross od pozostałych i uważam, że jest to spory improvement, bo normalnie masz tak, że masz różnego rodzaju challenge podzielone kategoriami, no nie, czyli zwykłe picrossy, tam mega picrossy albo kolorowe picrossy, a tutaj jest tak, że są jakby epizody odpowiadające epizodom, czy tam wydaniom mangi i każdy epizod składa się z zestawu różnego rodzaju wyzwań, więc jest dużo mniej monotonna i jakby automatycznie wymusza na tobie rozwiązywanie różnorodnych puzzli, a nie rozwiązywanie jednego typu puzzli wszystkich, a później drugi typ puzzli wszystkie, a później trzeci typ puzzli wszystkie, bo tak generalnie progresja była do tej pory w Picrossach mniej więcej zdefiniowana. Więc jeżeli chodzi o strukturę gry logicznej, okazuje się, że można było coś poprawić i poprawiono i są nawet nie są złe te Picrossy. Historycznie licencjonowane Picrossy miały ten problem, że były proste, a te nie są łatwiejsze niż bazowa linia. Więc jest fajna zabawa.
Na czym ty w to grasz? Na Switchu?
Na Switchu. To jest Jupiter, wydaje mi się, że poza Switchem nie wydaje niczego, bo to jest Jupiter Corporation, który robi Picrossy.
Okej. Okay. Właśnie nigdy nie napatoczyłem się na tę grę i zastanawiam się, czy to jest jakiś first party Nintendo rzecz, ale...
No, second party to jest chyba. Były też Picrossy 3D i je robiło HAL Laboratory. A wszystkie inne są robione przez Jupiter Corporation. No i wydawcą jest albo właśnie Nintendo zawsze, albo wydawcą była wersja z Pokémonami. To była właśnie taka prosta. Ona miała też inną strukturę trochę gry, ale kiepską. To The Pokémon Company wydawało, a pozostałe Nintendo wszystkie chyba. No, więc jak ktoś lubi Picrossy, to polecam. Przegapiłem dwa wydania Picrossów, więc nadrabiam. A ty, Zeratul, mówiłeś, że
no właśnie,
mówiłem o Picrossach i kupiłeś przeze mnie.
Ty tak o Picrossach od paru lat mówiłeś, jeszcze na forum Neo i teraz była promocja na store, to sobie kupiłem dwie części właśnie na Switcha i powoli między balatro czasem odpalę i poskładam. Ćwiczyć mózg trzeba między grami.
Na Switcha wyszła też.
Między grami na LinkedIn, na tym właśnie, to akurat fajnie.
No, to jest spoko, bo szczególnie te z niższym poziomem trudności puzzle, to jest taka, wiesz, pick up and play, mam 3 minuty, co mogę zrobić? No, szybko Picrossa jakiegoś, nie? Coś miałem powiedzieć, wyszło na Switcha też wyszło i Picross jako usługa, Game as a Service. Można za 3 dolary chyba, czy tam za 3 funty kupić Picross E, on się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. I to jest tak jakby loader wszystkich Picrossów na 3DS-a, tylko oczywiście każda wersja na 3DS-a, która wyszła, jest osobno do kupienia jako DLC. Ale chyba nie będę przechodził drugi raz wszystkich Picrossów E, bo to za dużo nawet jak dla mnie.
No nie wiem, to łatwiej chyba teraz by było, te zagadki jak takie same, no to chociaż zależy, że pamiętasz.
Dobrze, to co, to następnym razem więcej Monster Huntera, Co, jak skończysz sobie ten Grand Tura, to w co będziesz grał, Blizu?
Oj, nie wiem. Nie wiem, na razie muszę
Ale czekaj, to nie rozmawiałem o
przelecieć.
Monster Hunterze? Czy nie ma,
No,
kończyliśmy już
możesz
coś?
opowiedzieć, tylko to przyjemnością słuchamy, ale nie wiem, ile grałeś. Czy już dzisiaj to ogarniamy, czy.
Ja mogę, znaczy ja, bo jeżeli chodzi o Monster Hunter Wilds, to mam zrobione wszystko w tej grze. Nie licząc tej przeszłości na konsolach Legacy, tam 3DS-y czy PlayStation, to na Xboxie poprzednim i PlayStation 4 wyszły World, czyli pierwsze tak jakby. Ja to nazywam takie europejskie wejście Monster Huntera w live service. I potem wyszedł Rise na Switcha, bo ludzie na Switchu płakali, że nie dostali tak dobrej gry jak World. I potem ten Rise wyszedł jeszcze na PlayStation i na Xboxa w Game Passie. I do tego doszedł dodatek. Wcześniej jeszcze do Worlda doszedł też dodatek nazywany Iceborne. No i teraz premierę miała odsłona Wilds. Tak w telegraficznym skrócie. Blizu gra w Worlda. Nie wiem, czy grasz w Iceborne'a, czy w Worlda, Blizu. To możesz sprecyzować. I.
Ja dzisiaj zacząłem Iceborne.
O, to musimy. Ja w chwili obecnej gram w Iceborne'a, dlatego że w Wilds to, co miałem zrobić, to wszystko zrobiłem. I teraz pytanie jest, czy rozmawiamy na ten temat dzisiaj, czy jednak odkładamy to na następną sesję.
To może następny.
Dobrze, to następny.
To następny i rapujmy już ten.
Rapujmy. Me rymy są czyste jak łono dziewicy. Nie ma znaku węża na mojej prawicy.
A czy to jest autorski rap, czy?
Nie, to jest jakiś zasłyszany w Częstochowie rap.
Rohan Pawlak, czy jak on się tam nazywa? Powiem wam, że tak trochę cheatuję i oglądam właśnie Yukon gra z Florydą w March Madness, NCAA koszykówki, fantastyczne widowisko. Ryanowi wcześniej mówiłem, że w zeszłym roku zostałem wkręcony właśnie w March Madness i to jest najlepszy event sportowy ever.
Ale ever?
Ever. Co roku,
Ever,
znaczy
ever?
ever,
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 ever?
ever, ever. Znaczy co roku jest tak, więc to nie, że ever, ever, tylko że jeżeli chodzi o jakiś turniej, to najbardziej fajny, widowiskowy, jeżeli chodzi, moim zdaniem lepszy nawet niż jakieś mistrzostwa świata w piłce nożnej, czy Europy, czy inne Super Bowle, czy innego typu pokroje rzeczy. Kapitalna
Okay.
rzecz. Bardzo energetycznie. Studenci.
Rozumiem. To zamykaj pan ten geszeft.
Był bardzo politycznie i niepoprawnie politycznie, tak więc dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Nie wiemy, kiedy ten podcast się ukaże, aczkolwiek czekamy bardzo gorąco na wasze komentarze. Ja dziękuję bardzo serdecznie Blizzardowi
Dzięki.
i Ryanowi.
Dzięki.
Pamiętajcie, żeby dołączyć do nas na Discordzie i ogólnie życzymy wam fantastycznego dnia, kiedykolwiek to
Tak.
słuchacie.
Udanego weekendu. Powiedzmy, że opublikujemy to w piątek, więc udanego weekendu.
No ale nie wiesz, kiedy to odsłuchają. Może to być na przykład
A fair, a
we
fair.
wtorek, zawsze będzie potem jakiś weekend.
Albo, no dobra, też fair.
A te też nie wiadomo, że nie będzie koniec świata, nie?
Tego nie. Teraz jest bliżej niż dalej.
Dobrze, że głosowałeś na Trumpa.
Ho, proszę mnie nie obrażać.
Maybe you should play that may fail.